Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Konrad Kołodziejski, dziennikarz, publicysta, tygodnik Sieci, naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I tekst, który Pan napisał, trochę zabawny, trochę frapujący, o tym, jak działa, jakich trików używa Donald Tusk. Tanie chwyty premiera, tytuł artykułu. Jan Maria Rokita w ostatniej debacie z Mateuszem Morawieckim, ale potem także w wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim ukuł taką frazę, że Donald Tusk doskonale potrafi przekształcać lód w motłoch, że ma taką umiejętność. Pan redaktor opisuje 10 chwytów premiera. Rzeczywiście jest tak, że Donald Tusk jest doskonałym socjotechnikiem, doskonałą osobą, która potrafi urabiać swoich wyborców i ma takie opracowane, dokładne triki, które stosuje?
No myślę, że do pewnego stopnia tak. Nie wiemy, na ile oczywiście te umiejętności są umiejętnościami samego Donalda Tuska, a na ile jest tak, że on rozumie tego rodzaju potrzebę zachowań i w związku z tym ma zespół ludzi wokół siebie, którzy jakby reagują na kreują taką politykę, w której on jest głównym aktorem, to nie jest jeszcze do końca jakby rozstrzygnięte. Natomiast na pewno jest tak, że Donald Tusk ma świadomość jednej rzeczy, że wyborcom należy się przypodobywać, tak bym to określił, i zupełnie nieważne, co się w tym momencie robi. To jest takie dosyć charakterystyczna cecha nie tylko zresztą polityki polskiej. W tej chwili to jest dosyć powszechne zjawisko, że właściwie bardzo wielu polityków nie zajmuje się programem wyborczym, nie zajmuje się tym, co obiecali wyborcom, czy coś, nie mają nawet czegokolwiek sensownego do zaproponowania, tylko raczej mówią wyborcom to, co ci wyborcy chcą usłyszeć w danym momencie. I do tego jest oczywiście potrzebny i zespół ludzi, a i też pewna intuicja polityka, żeby wiedział, jak ma się zachowywać. Polityk staje się produktem w tym momencie i Tusk też jakby to rozumie. Oczywiście nie oznacza to zupełnie, to też żeby było jasne, że taki polityk jest politykiem całkowicie pustym. On może być pusty programowo, on może być cyniczny, to wszystko zgoda. Natomiast to też nie jest tak, że taki polityk nic nie robi. On po prostu zachowuje się w taki sposób, że mówi jedno, a robi co innego. I tak się zachowuje Tusk, to znaczy za pewną taką, na scenie odgrywa pewną rolę, natomiast za jego plecami dzieją się różne rzeczy, których ten polityk nie chce, żeby ludzie widzieli. W związku z tym odwraca ich uwagę cały czas od rzeczy ważnych, no po to tylko, żeby jakby jego środowisko prowadziło jakąś tam politykę korzystną, natomiast żeby ludzie nie byli tego świadomi. Czyli ludzi się kokietuje, ludzi się jakby zabawia, odwraca ich uwagę pewnymi zachowaniami, natomiast jakby ta polityka w tle dalej trwa. Tylko, że ta polityka to już nie jest polityka demokratyczna, to nie jest polityka transparentna, to jest działanie po prostu. Jak mówimy o tym, że ktoś działa pod publikę, to mówimy po prostu, tak naprawdę mamy na myśli to, że ten człowiek odwraca uwagę publiczności po to, żeby po prostu robić gdzieś tam za kulisami w ukryciu zupełnie inne rzeczy. Ja to tak bym to widział.
Jest parę sztuczek, trików retoryczno-medialno-politycznych, które pan redaktor opisuje. Pierwszy to dość intuicyjny i jeżeli ktoś obserwuje scenę polityczną, to łatwo by zgadł, czyli Tusk się wściekł. To figura retoryczna, która stała już się chyba memem i tym samym pytanie, czy jeszcze działa, ale na pewno jest cały czas użytkowana i cały czas niektórzy dziennikarze, szczególnie taka pani redaktor Długosz z Onetu obecnie aktualnie chyba lubuje się, czy z Newsweeka, już nawet nie pomnę, lubuje się, że tak raz na tydzień, dwa tygodnie ma taki tekst, to w tydzień właśnie w lidzie albo w tytule jest ta fraza, że Donald Tusk się wściekł, więc może jeszcze działa ten trik.
Tak. To jest w ogóle ciekawe, tak, rzeczywiście tak jest, że to się potwornie zużyło, bo Tusk się wściekał zawsze, to znaczy w czasie swojej pierwszej kadencji na urzędzie szefa rządu, czyli lata 2007-14, on też się wciąż wściekał, tylko potem ludzie może trochę o tym zapomnieli i teraz znowu wrócił do tych ciągłych ataków furii, bo to jeszcze czasami, że dostał furii, jest to tak opisywane, ale rzeczywiście to już zaczyna troszkę być zużyte, jeżeli się używa tego non-stop, no to ludzie trochę już zaczynają się znieczulać na to, aczkolwiek też zastanawiam się, czy wszyscy ludzie, tak, znaczy ci bardziej świadomi, czy mieli jakieś oczekiwania, nie mówię nawet o ludziach, którzy mieli poglądy konserwatywne czy prawicowe, bo ci od Tuska żadnych oczekiwań nie mają oczywiście w stosunku do Tuska, natomiast mówię o takiej grupie ludzi, którzy no jakby są gdzieś po środku, no to też już to trochę przestaje działać, jeżeli Tusk się wciąż wścieka. Tyle tylko, że ja też na tym tekście piszę, że te ataki wściekłości Tuska No to też ma swoje oczywiście, ma swój cel, to znaczy ma to pokazać, że Tusk jest trochę osamotniony, tak? Że jeżeli słyszymy, że Tusk się wściekł, to oznacza, że Tusk jest po naszej stronie tak naprawdę, po stronie obywateli. Ponieważ coś w państwie nie działa, prawda? Ponieważ
znaczy jest po stronie obywateli przeciwko własnemu rządowi, bo tak, o to też chodzi. Donald Tusk jako premier może być i szefem Rady Ministrów, ale jak trzeba, to może w opozycji krytykować danego ministra, który Bóg wie skąd się w tym gabinecie znalazł, bo przecież nie wiadomo, kto jest premierem.
A oczywiście, oczywiście, bo to jest coś takiego, że to ma być sygnał dla społeczeństwa, że Tusk jest normalnym człowiekiem i po prostu jak widzi, co się dzieje w tym rządzie, co się w tym państwie dzieje, to on się wścieka. I po prostu, to, bo każdy by się wściekł w takiej sytuacji. Jeżeli coś się zawaliło, doszło do powodzi, prawda? On się wściekł, że doszło do tej powodzi. No przecież nie tak miało być. Meteorolodzy mu powiedzieli, że przesady, to on tak twierdzi, prognozy były nieprzesadnie alarmujące. No to się wściekł oczywiście, bo się okazało, że jednak były alarmujące. To jest takie odwracanie kota ogonem, odwracanie, zrzucanie winy jakby na całe otoczenie, mówienie społeczeństwu, słuchajcie, no to, co tu się dzieje, co ja tu widzę jako premier, to przechodzi ludzkie pojęcie. Gdyby ci ludzie dookoła mnie byli lepszej jakości, to na pewno byśmy byli kilka lat świetlnych do przodu. No ale ja sam przecież po pojedynku nic nie zdziałam. Tu walczę, robię co mogę. Wyjeżdżam na wały, stoję, dowodzę, no ale dookoła ludzie są słabi i dlatego ja się wściekam na nich cały czas. Te ataki wściekłości to jest takie mówienie, że pokazywanie po prostu, że Tusk nie jest odłączony jakby odseparowany od ludzkich jakby takiego życia zwykłego człowieka, tak? Bo ludzie czasami widzą, co się dookoła dzieje, nikt, to też się wściekają. No więc on też się wścieka. Jak idzie tam do rządu, to widzi i patrzy, się wścieka. I to o to tutaj chodzi. Tusk nie odpowiada za to wszystko, tak? To jest taki sygnał dla społeczeństwa. Donald Tusk nie jest odpowiedzialny za te złe rzeczy, które wy tu widzicie. On też się wścieka tak jak wy, prawda? On się solidarnie z całym społeczeństwem wścieka. I to o to tu chodzi.
To jest pierwsza ze sztuczek, ale nie ostatnia bynajmniej. Poza tym opisuje pan jeszcze dziewięć pozostałych. Przeskoczmy dalej. Szczawiowe od Gosi. Tak jest sztuczka numer 6 opisana, ale też 7. Kochany dziadek, jedna i druga pokazuje, że Donald Tusk stara się grać i miejscami, nie wiem, ja bym nawet powiedział, że skutecznie gra swoją rodziną i potrafi się schować w tle albo żony, albo ostatnio coraz częściej, coraz bardziej skutecznie wnuków jako kochający dziadek. Oczywiście w odróżnieniu od głównego rywala, który też jest prawda, dziadkiem, a już nie jest takim kochanym. No nie jest dziadkiem, jest stryjecznym dziadkiem w tym sensie.
No właśnie. I tak, i tutaj jest moim zdaniem klucz, też kolejny klucz, bo to są wszystko takie chwyty PR-owe, wizerunkowe. Pokazywanie Donalda Tuska jako człowieka rodzinnego, tak? Zupa szczawiowa od Gosi, no to przecież miał pokazać, że on jest związany z żoną, tak? Że żona myśli o nim, on gdzieś tam siedzi daleko na Dolnym Śląsku, walczy całą dobę z powodzią, to ona mu przynajmniej jego ulubioną zupę wysyła, szczawiową, też co podkreśliłem, nie jakąś bardzo wykwintną zupę, tylko taką zupełnie prostą zupę, no bo on tylko proste posiłki jada, bo to zwykły człowiek przecież, prawda? Taką jak wielu Polaków pewnie je. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, pokazywanie się na tle wnuków, to znaczy mam rodzinę. To też jest bardzo ważne. Mam rodzinę. Co to znaczy, że Donald Tusk ma rodzinę? To jest takie podświadome, działanie na podświadomość takiego przeciętnego wyborcy. Donald Tusk ma rodzinę, to znaczy, że żyje takimi samymi problemami jak każdy inny Polak, bo większość z nas ma rodziny. A czym się w ten sposób różni od Jarosława Kaczyńskiego? No Jarosław Kaczyński jest człowiekiem samotnym. Więc w związku z tym to bardzo wyraźnie ma pokazać ten kontrast pomiędzy jednym politykiem a drugim. Tak? Pokazać, że Jarosław Kaczyński nie rozumie was, ponieważ on żyje sam. On nie miał rodziny, miał matkę, ale brata, ale on nie założył rodziny, nie ma żony, nie ma dzieci. W związku z tym, co on może wiedzieć o życiu normalnego człowieka? A Donald Tusk wie, bo Donald Tusk ma żonę, która mu zupy przysyła. Donald Tusk ma wnuki, z którymi się bawi. Donald Tusk wychodzi z psem na spacer, co oczywiście robione jest mnóstwo zdjęć w tabloidach pokazujących, jak on idzie z psem. Idzie wynieść śmieci, idzie do sklepu, zwykłego sklepu, do jakiejś Biedronki i niesie później taszczy torby z zakupami do domu. To pokazuje, że Donald Tusk jest zwykłym facetem, który doskonale zna życie przeciętnego człowieka. A jeżeli je zna, to też je rozumie. Ale jeżeli je rozumie, to jest dobrym reprezentantem. A jeżeli jest dobrym reprezentantem, to będzie działał w interesie obywateli. A Jarosław Kaczyński tego przez wszystkiego nie zna. No siedzi w domu na Żoliborzu i jest sam. No to co on może wiedzieć o życiu zwykłego człowieka?
A z drugiej strony Donald Tusk także ma przeciwstawny wektor sztuczki, o tym też pan redaktor pisze, czyli powiew wyższych sfer. Że z drugiej strony chłopak tutaj jeszcze wywiał o coś, a z drugiej strony jak ktoś weźmie do ręki książkę Szczerze, to tam jest zupełnie inna. Nie wiem, czy szczera, może szczersza twarz do Donalda Tuska, czyli nawet nie lwa salonowego, tylko takiego lekko zdystansowanego wobec życia bon vivanta.
No dokładnie tak, bo ponieważ on ma dla każdego jakby odbiorcy własną wersję samego siebie. Ja w swoim tekście zresztą piszę, że Donald Tusk jest takim aktorem, który odgrywa jednocześnie kilka różnych, często zupełnie przeciwstawnych ról. Tak? Albo jest miłym dziadkiem, albo jest człowiekiem, który się wścieka, takim surowym władcą, albo jest kochającym takim członkiem rodziny, albo jest właśnie lwem salonowym. Wszystko w zależności od potrzeb. Tak? To chodzi o to, żeby pokazać jego taką różnorodność. Każdy sobie może wybrać z tej układanki to, co mu odpowiada. I rzeczywiście on ma jeszcze oczywiście wariant taki, że jest królem Europy, jest lwem salonowym, znawcą win, cygar, sztuki i tak dalej.
Barokowej muzyki.
Dokładnie tak, więc to też jest, ta książka też była wydana po to, żeby właśnie pokokietować trochę tych wyborców, pokazać im, że owszem, on może jest i dziadkiem, ale to jest taki też kochający człowiek, znający rodzinę, ale to też nie jest taki no po prostu zwykły chłop, tylko to jest taki facet, który zrobił karierę jednocześnie, czyli taki zupełnie już wymarzony. Tak, z jednej strony jest i rodzinny, a z drugiej strony jest królem Europy, który rozdaje karty w całej Europie i jeszcze dodatkowo zna języki, prawda? Znaczy oczywiście jak je zna, tak je zna, ale zna, nauczył się angielskiego. Więc to są takie rzeczy, które działają takie na gusta niezbyt wymagające. Tak? No, wielu wyborców, powiedzmy sobie, zwłaszcza na Platformie, to nie są ludzie, którzy jakieś mają szczególne wymagania. Oni mają po prostu leczą w polityku widzą jakby odzwierciedlenie, czy polityk ma ich leczyć z kompleksów. O, to bym tak to określił. Bardzo wielu ludzi ma wciąż jeszcze takie pozostałe po PRL-u strasznie silne kompleksy niższości w stosunku do Europy, w stosunku do reszty świata, pewne kompleksy zacofania. Donald Tusk też odpowiada na te potrzeby. No, ma pokazać, że proszę patrzcie, jak ja jestem wielki i silny. Oczywiście on ani wielki, ani silny, ale chodzi o to, tak samo jak nie jest ani rodzinny, ani troskliwy, prawdopodobnie. Chodzi o to, że to wszystko jest, tak jak mówię, pewna gra, która jest prowadzona tylko po to, żeby stworzyć pewien określony wizerunek, który wcale z rzeczywistością nie musi mieć nic wspólnego.
A z drugiej strony ostatni jeszcze ten ostatni trik Donalda Tuska, numer 10, który pan opisuje, nikt mnie w Unii Europejskiej nie ogra. To też jest bardzo ważny konstrukt polityczny Donalda Tuska, czyli nie tylko jestem lwem salonowym, nie tylko, że znam się na dobrej muzyce, drogim winie, drogich cygarach i w odróżnieniu od was wszystkich, czy od waszej większości jestem z nieco innego świata, no ale też ja w tym świecie potrafię dokonać cudów. Jestem jego częścią i to sprawczą częścią.
Tak, to jest bardzo ważny element, dlatego że on moim zdaniem przesądził o w dużym stopniu, może nie przesądził, on miał ogromny wpływ na wynik wyborów. Donald Tusk budował właściwie całą kampanię wyborczą w 2023 roku na takim przekonaniu, że on załatwi wszystkie problemy z Europą, tak? Że tak naprawdę Polska, część problemów, które mamy, to wynika z tego, że PiS pokłócił się z Europą, z Unią Europejską, z elitami europejskimi. Te elity europejskie pozbawiły nas rzekomo pieniędzy. I w związku z tym no po prostu dalsze rządy PiS-u doprowadzą do totalnej katastrofy, do odcięcia środków i tak dalej. Natomiast Donald Tusk jest tym politykiem, który zrobił karierę w Europie, szefem Rady Europejskiej. W związku z tym on tam wszystkich zna, mało tego wszystkich zna, on wszystkich porozstawia po kątach. To jeszcze było w ten sposób powiedziane. Więc w związku z tym zostanie tym premierem, to strumień pieniędzy popłynie od razu do Polski. Polska wróci na należne miejsce w Europie, zacznie rozstawiać tam wszystkich i tak dalej, i tak dalej. To było taki był przekaz szedł do ludzi w 2023 roku. Mnóstwo ludzi w to uwierzyło, że rzeczywiście no, był tam, no to na pewno on wzmocni naszą pozycję, wzmocni nasze bezpieczeństwo, w związku z tym to też tak było interpretowane. No i wrócił, tak, wrócił. Oczywiście okazało się, że nic nie ma, więc absolutnie no, ludzie bardziej przytomni, rozsądni to wiedzieli od razu, znaczy, że to nie jest człowiek, który coś tam rozstawia, tylko jest raczej człowiek, który wykonuje tam polecenia swoich patronów, tak, i de facto kimś takim jest. Ale on tu się przedstawiał jako człowiek sprawczy, który jest w stanie różnych rzeczy w Europie dokonać. I też pisze właśnie o tym, że ten wizerunek akurat się zaczął walić, dlatego że idealnie to widać w kwestii migrantów. On, Tusk ma jutro ogłosić nową politykę migracyjną, ale sam fakt, że nie wiem jeszcze, jaka ona będzie, ale sam fakt, że do tej, że Niemcy nam przysyłają migrantów, oni przeciekają przez polską granicę, no pokazuje, jaki on jest sprawczy. Znaczy, on w ogóle nie jest sprawczy. I to ludzie widzą, więc ten wizerunek trzeba w tym momencie gwałtownie naprawić, ponieważ ten taki pokazywanie się w roli króla Europy, tak to było nazywane, no to zaczyna się trochę kruszyć w tej chwili, tak, że to nie jest człowiek, który...
No właśnie,
to
już ostatnie do pytania, bo mamy bardzo mało czasu. Wszystkie te triki, które znacznie więcej, bo wszystkie 10 opisane w tygodniku sieci, ale w każdy z nich od tego pierwszego Tusk się wściekł, po to ostatnie nikt mnie w Europie nie ogra, powoli stają się kontrskuteczne, stają się obiektem żartów. Czy to nie jest tak, że te wszystkie triki już, że triki Donalda Tuska się wypalają albo wypalają?
One się wypalają w coraz większym tempie, dlatego że coraz więcej ludzi, to są coraz szersze kręgi ludzi, widzą rozdźwięk pomiędzy rzeczywistością a kreowaniem wizerunku, a kreacją tej rzeczywistości. I mi się wydaje, że prędzej czy później do tego dojdzie. Problem jest inny. Problem jest taki, że ludzie szybko zapominają o tym, czego się nauczyli i za jakiś czas znowu zaczynają w takie chwyty sztuczki wierzyć. I to jest największy problem, bo Tusk już takie chwyty stosował poprzednio, tam 7-8 lat temu, ale wszyscy o tym jak widać zapomnieli, bo ten zestaw sztuczek, które on stosuje dzisiaj, jest dokładnie powtórzeniem tego, co on już robił wcześniej, choć może trochę na większą skalę. Ale tu nic nowego on nie wymyślił. On robi dokładnie to samo, co robił kiedyś i wciąż to niestety działa.
Na razie działa, zobaczymy jak długo. Konrad Kołodziejski, dziennikarz, publicysta, tygodnik sieci, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.